Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Czym jest demokracja bez wartości? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze. Profesorze, witam i pozdrawiam. Czy my się słyszymy? Halo? Niestety nie słyszymy się. Będziemy próbowali z panem profesorem już za chwilę połączyć się ponownie. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka. Witam serdecznie panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czym jest demokracja bez wartości? Bardzo proszę panie profesorze.
Kontynuując to rozważania, które już rozpoczęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam, no, trzeba odwołać się do no właśnie tego bardzo ważnego zdania, rozpoznania sytuacji, które zawarł niemal dokładnie 30 lat temu święty Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus, która została opublikowana w maju 1991 roku. Był to trzeci dokument społeczny, trzecia encyklika społeczna w czasie pontyfikatu świętego Jana Pawła II, napisana w roku szczególnym, stulecia pierwszej encykliki społecznej w ogóle, czyli Rerum Novarum Leona XIII. No i w momencie takiego przejścia, przełomu, kiedy kończył się komunizm, reżimy komunistyczne upadały w Europie Środkowej, od jesieni 1989 roku i jak wiemy Związek Sowiecki stał u progu upadku, który ostatecznie miał miejsce latem 1991 roku. A więc okres przełomowy, okres, kiedy wydawało się, że i następowało istotnie takie swego rodzaju zakłyśnięcie się demokracją, takie przekonanie, że no teraz to już będzie wszystko lepiej przed nami, czyli przed ludźmi, społecznościami, które wyzwalają się z okowów komunizmu, jest bardzo dobra perspektywa. Demokracja liberalna typu zachodniego, jak nas przekonywano, będzie tym jedynym remedium, właściwie jedyną alternatywą, no bo wieszczono koniec historii rozumiany jako no właśnie taka bezalternatywna ścieżka rozwoju, że tylko nas czeka po zimnej wojnie, po upadku komunizmu właśnie ta demokracja, ustrój liberalno-demokratyczny właśnie typu zachodniego. A Ojciec Święty Jan Paweł II przestrzegał właśnie w tym okresie takiego zakłyśnięcia się tą demokracją jako tą bezalternatywną ścieżką rozwoju, że historia uczy, jak pisał, iż demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I do jakich doświadczeń historycznych, można zadać sobie pytanie, Ojciec Święty odwoływał się? No i tutaj, jak popatrzymy na historię od właściwie czasów nowożytnych, historię Europy, to istotnie mamy potwierdzenie tego rozpoznania, że rzeczywiście ustroje, które można nazywać totalitarnymi, rodziły się w momencie zakwestionowania tych najbardziej sprawdzonych wartości, które od początku kształtowały naszą europejską cywilizację, to znaczy tych wartości, które wyrosły właśnie z chrześcijaństwa, które panowały w tym wspólnym domu, jakim była Europa, wyrosła w cywilizacji chrześcijańskiej, dom jak pięknie mówił święty Jan Paweł II, zbudowany z cegieł wypalonych w duchu, w ogniu Ewangelii. Chociażby taka pierwsza próba bardzo krwawa, no właśnie totalitarnego ustroju. Historycy mówią o rewolucji francuskiej, że to była pierwsza taka demokracja typu totalitarnego. To znaczy, tu mamy rzeczywiście do czynienia z pewnego rodzaju właśnie, wydawać by się mogło, sądząc po różnych, całej tej frazeologii, propagandzie, która towarzyszyła rewolucji francuskiej, swego rodzaju religią demokracji nawet. Jan Jakub Rousseau, który był przez tam bardziej skrajne odłamy rewolucjonistów francuskich uważany za takiego mentora, no to on no właśnie był autorem traktatu Umowa Społeczna, kiedy mówił, że właściwie początkiem całej władzy jest umowa ludzi między sobą, kiedy powinna rządzić wola powszechna, którą zresztą nie utożsamiał z wolą większości. I według tego ustroju miała być właśnie kultywowana republikańska cnota. No, w praktyce wyszło tak, że przede wszystkim panowała gilotyna, a najboleśniej przekonali się o tym wandejscy chłopi, którzy chwycili za broń w obronie religii przeciwko republice, która rzeczywiście miała ambicje totalitarne, bo czym jest w istocie totalitaryzm? To jest też właśnie kluczowe pojęcie. Totalitaryzm to jest ustrój i ideologia, która ma ambicje zawładnięcia wszystkim, decydowania o wszystkich sferach życia człowieka, jednostki, jak i całego społeczeństwa. A więc takie ambicje, no właśnie, stwarzania świata na nowo, jak mówił jeden z rewolucjonistów francuskich. I jak popatrzymy na czasy rewolucji francuskiej, to istotnie mamy z taką ambicją totalitarną do czynienia, no bo rzeczywiście zmienia się nawet kalendarz, prawda? Likwiduje się kalendarz chrześcijański, a więc liczenie lat od narodzin Chrystusa, natomiast nową datą początkową ma być uchwalenie republiki we Francji. Mamy do czynienia z próbą oczywiście też przemodelowania edukacji, a nawet wyglądu miast. Jak wiemy, był projekt zburzenia wszystkich wież kościelnych, poczynając od katedr, no bo nie mogło być tak, że w kraju, w którym jest wolność, równość i braterstwo, niektóre budynki są wyższe od innych, a zwłaszcza budynki, które ideologia no właśnie totalitarna, de facto rewolucyjna, kwalifikowała jako rozsadniki i zabobonu i przesądów, jak pogardliwie określano religię chrześcijańską. Ten wzorzec niestety powtarza się w kolejnych odsłonach czy próbach stworzenia ustroju totalitarnej rzeczywistości politycznej. Wspominałem w pierwszej części naszej audycji, że ustrój totalitarny, który był od 1933 roku no, praktykowany w Niemczech, czy implementowany w Niemczech, on też był poprzedzony pewnego rodzaju taką no, pustką ideową, a właściwie takim klimatem relatywizmu, jakiegoś też moralnego rozposania, które miało miejsce w Niemczech po I wojnie światowej. No więc to jest tej pustce ideowej i moralnej, to jest najlepszy grunt na rodzenie się i rozwój totalitarnych ideologii. Poniekąd to miało miejsce oczywiście też w Rosji, która po 1917 roku jest no, takim obszarem, miejscem, gdzie tworzy się to państwo nowego typu, jak mówił Lenin, o państwie totalitarnym tworzonym przez bolszewików. I tutaj też pierwszym krokiem na drodze właśnie tego totalitarnego ustroju oczywiście była walka z chrześcijaństwem. Ale istota rzeczy, i to jest chyba to, co nas szczególnie powinno teraz zajmować, to jest mianowicie pewien nowy sposób prześladowania chrześcijan, nowy typ prześladowania chrześcijan i ściśle z tym związany jednak nowy typ totalitaryzmu. To, co święty Jan Paweł II nazywał zakamuflowanym totalitaryzmem, a więc totalitaryzmem skrywającym się za bardzo pięknymi słowami, bardzo, można nawet powiedzieć, niewinnymi sformułowaniami czy programami politycznymi, ale który ma ambicje no właśnie kształtowania wszystkich sfer życia społecznego i przede wszystkim kulturowego i w ten sposób zdradza swoje totalitarne ambicje. To znaczy, tu odnoszę się wprost do tego, co pewnego ideowego niestety dziedzictwa, które pozostawiła tak zwana rewolucja 1968 roku. To, co na Zachodzie no właśnie od końca XX wieku już jest właściwie na porządku dziennym, jeżeli popatrzymy na świat kultury, mediów, nauki, także polityki, a więc przede wszystkim taka próba radykalnego przewartościowania, a właściwie odcięcia się od no właśnie tych korzeni, z których Europa czy generalnie świat zachodni wyrastał. Z tych, od tej cywilizacji, która rozwijała się od początku, jak mawiał papież Benedykt XVI, jako cywilizacja szczęśliwych syntez, wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna, która łączyła te kategorie, te pojęcia, a nie przeciwstawiała ich sobie. I także ten nowy, zakamuflowany totalitaryzm, który mówiąc dużo o na przykład tolerancji, różnorodności, wielokulturowości, tak naprawdę nie znosi jednej religii, która zrodziła tą cywilizację, która ma być zniszczona. Mowa tu o chrześcijaństwie, bo tak naprawdę ci, którzy bez kompromisów i na serio wierzą w Chrystusa, to znaczy starają się przełożyć tą wiarę także na swoje zachowania społeczne, są często spychani, no właśnie w krajach, które są definiowane jako rozwinięte demokracje, do statusu obywateli drugich kategorii, do obywateli, którym mniej wolno, którymi się pogardza, którzy są na przykład objęci różnymi restrykcjami cenzuralnymi, no w końcu to nie od dziś mamy te karygodne praktyki, chociażby usuwania treści chrześcijańskich z mediów społecznościowych w internecie. To nie jest tylko, no właśnie trzeba o tym pamiętać, przypadłość jakiegoś krótkiego czasu, tylko to już zdarza się bardzo długo i właściwie bez żadnych konsekwencji. A więc to, co dzieje się pod płaszczykiem ustawodawstwa równościowego, walki z uprzedzeniami, jak się mówi, czy też promowania tolerancji, tak naprawdę jest, ma takie oblicze, no właśnie z jednej strony ograniczenia praw chrześcijan do ekspresji własnej wiary w sferze publicznej, a z drugiej strony jest wyrazem pewnych ambicji całościowych, totalitarnych, które mają na celu no właśnie radykalną inżynierię, czy też kulturową, czy też społeczną. To widzimy przecież od kilkudziesięciu lat, dzieje się to etapami w różnych właśnie krajach na zachodzie Europy. No i trzeba mieć też świadomość tego, że my nie jesteśmy, czy nie jesteśmy traktowani jako wyjątek. A więc to, co przecież widzieliśmy w ostatnim czasie, takie erupcje bardzo gwałtowne tego, co działo się też na ulicach naszych miast jesienią zeszłego roku, tej nienawiści wprost do kościoła, co też objawiało się też fizycznymi atakami na osoby duchowne, na budynki kościelne, na ludzi, którzy bronili świątyń. To nie jest przypadek, to jest niestety według niektórych środowisk konieczność nadrobienia w cudzysłowie straconego czasu, który Polska rzekomo traciła, nie naśladując tych wzorców kulturowej rewolucji, która toczyła się, czy toczy się nadal w krajach zachodnich po obu stronach Atlantyku. A więc ta rewolucja kulturowa, która ma miejsce, ona ma, jak każda rewolucja, takie ambicje właśnie całościowego, a więc totalitarnego ułożenia nowej rzeczywistości, nowego, wspaniałego świata. Zresztą przy okazji też pandemii słyszymy różne takie plany, ambicje, zamierzenia, które jednak zdradzają plany właśnie takiego ogólnego, co się niewinnie nazywa właśnie wielkiego resetu albo nowej normalności, aby pod płaszczykiem walki o bezpieczeństwo, chociażby zdrowotne, jak słyszymy, tak naprawdę doprowadzać do kolejnych etapów jakichś rewolucyjnych projektów, które mają też taki wymiar totalitarny, w tym sensie, że niestety historia co rusz potwierdza tą regułę, którą opisał święty Jan Paweł II w swojej wspaniałej encyklice Fides et Ratio, że wolność i prawda istnieją razem, albo też razem marnie giną. Jeżeli neguje się prawdę, a więc istnienie obiektywnej, niezależnej od takiego czy innego głosowania przez takie czy inne gremium polityczne prawdy, to otwiera się drogę niestety do jawnego albo zakamuflowanego totalitaryzmu. Totalitaryzm to także przecież jest przemoc. A więc w ustroju, w którym nie ma wiążących dla każdego, obojętnie czy silnego, czy słabego w życiu społecznym, zestawu wartości i pojęć, to wtedy decyduje siła. To nie musi być naga siła, taka przemoc fizyczna, chociaż też, ale to często odbywa się na zasadzie pewnej przemocy symbolicznej, pewnej przemocy czy wykorzystywania wpływu w mediach, w różnych sferach życia społecznego, gdzie decydują pieniądze, wpływy czy sieci jakichś układów tajnych lub jawnych. I to jest też to niebezpieczeństwo, o którym wspominał święty Jan Paweł II, który dokładnie w tym samym fragmencie swojej encykliki, kiedy pisał o tym zakamuflowanym, jawnym totalitaryzmie w przypadku demokracji bez wartości, także przestrzegał, aby demokracja nie stała się domeną jakichś wąskich grup kierowniczych, jak to Ojciec Święty określał, czyli po prostu oligarchicznych środowisk, grup nacisku, które wykorzystując właśnie instytucje ustroju demokratycznego, pewną frazeologię też demokratyczną, tak naprawdę decydują tylko, czy prowadzą politykę, która ma na celu zaspokojenie jakichś partykularnych interesów wąskich grup, które nie mają nic wspólnego z tym kluczowym przecież pojęciem dla całego katolickiego nauczania społecznego, jakim jest dobro wspólne.
Panie profesorze, w tej rzeczywistości współczesnej coraz częściej, także i w naszej ojczyźnie, pojawiają się postulaty, ten postulat świeckiego państwa. Nie tak dawno przeżywaliśmy święto Chrztu Polski, nowe ustanowione święto, które ma rzeczywiście zwrócić naszą uwagę na początki powstania polskiej państwowości. Ten postulat świeckiego państwa staje się swoistego rodzaju takim odcięciem od korzeni, gdzie nieodłącznie rzeczywiście chrześcijaństwo jest związane chociażby z polską państwowością.
Tak, to jest taki właśnie przykład, gdzie widać, jak w soczewce, ten zamysł takiego rewolucyjnego stworzenia nowej rzeczywistości, bo to jest specyfika polskiej historii, że my rzeczywiście w odróżnieniu od innych narodów nie mamy historycznie stwierdzalnego innego początku niż przez. My nie mamy historii przedchrześcijańskiej. Ja nie mówię o bajkach i legendach, które gdzieś tam także o dziwo w ostatnim czasie się mnożą, prawda? Ta Wielka Lechia i takie różne inne opowieści ze świata klekt i różnych legend. Natomiast patrząc od strony historyka, czyli warsztatu źródła historyczne, to jednoznaczne. Polska pojawia się w dziejach Europy z chwilą chrztu księcia Polan Mieszka I, 966 rok. to wszystkie źródła jednoznacznie o tym stanowią, a więc my nie mamy innych początków, jak tylko początki właśnie związane z chrześcijaństwem. Wraz z przyjściem Kościoła na nasze ziemię zaczyna się nasza historia. To jest, jak pięknie pisał to Cyprian Norwid, to jest to skościelanie narodu polskiego. Takim charakterystycznym dla siebie stylu to Norwid opisywał, ale tak w istocie było. My nie możemy powiedzieć, nie możemy wskazać na inne niż chrześcijańskie początki naszych dziejów. Mogą to zrobić Niemcy, pisząc o plemionach germańskich, mogą to zrobić Francuzi, nawiązując do Galów czy Franków, mogą to pisać Brytyjczycy, nawiązując do plemion Anglów i Sasów, mogą nawet to czynić Czesi i Słowacy, pisząc o państwie wielkomorawskim przed przyjściem świętych Cyryla i Metodego, czy Węgrzy, pisząc o Madziarach najeżdżających na przełomie IX-X wieku Europę. Natomiast nasze początki naszej historii, naszych dziejów związane są z chrześcijaństwem. Innej także tradycji kulturowej w Polsce nie było. Znaczy te, które przychodziły, powiedzmy, z pewnych innych tradycji, innego spojrzenia na rzeczywistość społeczną, one były akulturowane w Polsce do chrześcijaństwa. Zwróćmy uwagę na przykład na taki przecież ważny dla naszej kultury, ważne dla naszej kultury zjawisko, jakim był romantyzm. Romantyzm, który w Europie Zachodniej miał często oblicze albo obojętne, albo wręcz wrogie wobec chrześcijaństwa, zwłaszcza wobec katolicyzmu. Dość wspomnieć takie postacie jak Victor Hugo na przykład we Francji. Natomiast u nas największy poeta polskiego romantyzmu pisał, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską i Polak Polakiem, Adam Mickiewicz, prawda? Nie można zrozumieć polskiego romantyzmu, zwłaszcza mesjanizmu, w oderwaniu od chrześcijaństwa. Tak jak to powiedział pięknie święty Jan Paweł II, Polski nie można zrozumieć bez Chrystusa i polskiej kultury nie można zrozumieć bez Chrystusa, bo z tego właśnie pnia wojciechowego, jak mówił w 1979 roku święty Jan Paweł II, wyrasta i polskie chrześcijaństwo, i cała polska kultura. Polski też ten patriotyzm, jak mówił święty Jan Paweł II, ten piękny polski i rzetelny patriotyzm, jak dodawał święty papież. I to widzimy we wszystkich przejawach polskiego życia społecznego, życia kulturowego. To, co, zwróćmy uwagę, w XX wieku najstraszniejszego nam się przytrafiło w historii tej najnowszej, to jest właśnie związane z przyjściem ideologii i państw totalitarnych programowo wrogich wobec chrześcijaństwa. Jak mówił prymas tysiąclecia, państwa nieprawe, rządzone przez nieprawe partie. To, co na przykład można nazwać początkami rewolucji kulturowej, czy rewolucji wprost nawet seksualnej, w Polsce w XX wieku jest związany przecież z próbą podporządkowania Polski państwom totalitarnym. Kto wprowadza po raz pierwszy na ziemiach polskich aborcję na życzenie? To Niemcy w czasie II wojny światowej w generalnym gubernatorstwie. To jest wtedy po raz pierwszy jest wprowadzona na naszych ziemiach aborcja na życzenie, a z kolei w strefie okupacyjnej sowieckiej robi to Związek Sowiecki. Pierwsze pisma pornograficzne to też jest gadzinowa prasa polskojęzyczna wydawana przez Niemcy w czasie II wojny światowej, tak aby odciągnąć młodzież od konspiracji niepodległościowej, więc w ten sposób oddziaływano. I oczywiście w okresie PRL-u po 1945 roku tego typu, jak mówił prymas Wyszyński, programowej programowej oziębłości wobec Boga mamy wiele przypadków, ale generalnie no, to była właśnie ta próba tworzenia tego rewolucyjnego projektu, jeżeli już mowa o okresie PRL-u, tej tak zwanej nowej socjalistycznej Polski. Przypomnijmy zresztą, że przecież PRL oficjalnie był no, emanacją ideologii marksistowskiej. Teraz, jeżeli jesteśmy świadkami pewnej recydywy w postaci ideologii neomarksistowskiej, no to znowu też mamy projekt no, iście totalitarny, być może zakamuflowany, ale w istocie totalitarny, czyli tworzenia nowego, wspaniałego świata, gdzie każdy będzie mógł sobie wybrać jedną z 50 paru płci w zależności od dnia tygodnia i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wydaje się wszystko absurdalne, no ale jesteśmy świadkami jednak potwierdzenia starej reguły, że kryzys wiary zawsze pociąga za sobą kryzys rozumu.
Panie profesorze, sięgnę jeszcze po słowa Jana Pawła II wypowiedziane na spotkaniu w UNESCO w 80 roku, dlatego że o kulturze mówiliśmy dosyć dużo w tej części wprowadzającej. Cytuję słowa Ojca Świętego: jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie opierając się na jakichkolwiek innych środkach fizycznej potęgi, ale tylko na własnej kulturze, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Kultura, która jest potęgą i dzisiaj w tej wojnie cywilizacyjnej, która toczy się na naszych oczach, próbuje się nam wprowadzić rzeczywiście obcy kod kulturowy.
No tak, to w sferze kultury rozstrzyga się wszystko. To przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO w 1980 roku jest rzeczywiście bardzo ważne, ponieważ tutaj święty Jan Paweł II dotknął istoty rzeczy, bo w tych najtrudniejszych momentach naszych dziejów to, co nas umacniało i pozwalało przetrwać jako wspólnota narodowa, która konstytuuje się, która tworzy się, umacnia się według pewnych, wokół pewnych wartości właśnie kulturowych, a nie na przykład rasistowskich, tak jak chciała to niemiecka ideologia narodowego socjalizmu. My jako naród tworzyliśmy się wokół kultury, wokół pewnej wizji kultury, którą święty Jan Paweł II, będąc w Polsce 30 lat temu, w 1991 roku, nazywał jako stały dialog z Bogiem. Stały dialog polskiej kultury z Bogiem. I tutaj Ojciec Święty wskazywał właśnie na takie wydarzenia jak uchwalenie Konstytucji 3 maja, czy też generalnie to, co nam dali wielcy wieszczowie okresu romantyzmu. To jest prawda, bo ustrzeżenie własnego kodu kulturowego było warunkiem zachowania suwerenności wewnętrznej, suwerenności kulturowej. Naród przede wszystkim musi żyć własnym życiem, powtarzał zarówno święty Jan Paweł II, jak i prymas Wyszyński. Jeden i drugi wielokrotnie tej frazy używali, że naród polski musi żyć przede wszystkim własnym życiem. A prymas tysiąclecia miał jeszcze takie bardzo barwne określenia, ale jakże celne, że trzeba, abyśmy myśleli mózgami polskimi, aby myśleć suwerennie, to znaczy myśleć, czy nie realizować, jak mówił prymas, obcych zleceń i nie zapożyczać się u obcych. Są bardzo celne sformułowania. On to używał w kontekście też Konstytucji 3 maja, aby pokazać, że to jednak, chociaż naśladowaliśmy w pewnym względzie wzorce obce, ale jednak wyrastał ten dokument z pewnej polskiej specyfiki, pewnych realiów polskich. I wydaje się, że w naszych czasach ta myśl prymasa i to nauczanie wielkiego papieża jest tym bardziej aktualne, bo my rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, w takiej sytuacji, że powinniśmy odkrywać no właśnie to, głębię tego tysiąclecia, te korzenie, z których wyrastamy. No i właśnie takie uroczystości jak rocznica przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I i początki ochrzczonego narodu, jak mawiał prymas tysiąclecia, to jest to właśnie ważne wydarzenie. To rozróżnienie, które prymas czynił między sumą ochrzczonych Polaków, jak mawiał, oni umierają, ale zostaje naród ochrzczony jako właśnie pewna wspólnota kulturowa. Wspólnota, która jest w stanie dać takie wspaniałe akty, jak mawiał prymas, wielkie akty narodu, jak Dagome Judex, a więc oddanie Polski pod opiekę stolicy apostolskiej, jak Boga Rodzica, jak śluby króla Jana Kazimierza we Lwowie, jak jasnogórskie śluby narodu, jak Unia Polsko-Litewska. Zwróćmy uwagę, żadne z tych wydarzeń jest nie do zrozumienia, nie można go zrozumieć bez Chrystusa, bez chrześcijaństwa. Wszystko, co najlepsze w Polsce, to naprawdę trwałe, zrodziło się z tego ducha, natomiast to, co nas przygniatało, co miało nas rozerwać jako wspólnotę narodową, było wyrazem no właśnie totalitaryzmów, które programowo odcinały się od tych chrześcijańskich korzeni.
Zapraszamy także naszych słuchaczy do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Czym jest demokracja bez wartości? Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200 oraz dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
No, jestem spod Warszawy. Andrzej na imię mam. Chodzi o jedną taką rzecz. Ja jestem bardzo zainteresowany. Chodzi o temat, nie ma prawdziwej cywilizacji bez cywilizacji moralnej, a prawdziwej cywilizacji moralnej bez prawdziwej religii. To jest dowiedziona prawda. Święty Pius X. Także ja postrzegam to tak, że my mamy to wszystko dzisiaj przekłamane troszkę.
Dziękuję, panie Andrzeju. Rozumiem, że to tyle, tak?
Tak.
Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam. Panie profesorze, bardzo proszę.
No cóż, nic dodać, nic ująć. To jak historycy już dawno ukuli takie pojęcie, że cywilizacja, którą nazywamy cywilizacją zachodnią, europejską, łacińską, czy też chrystianitas, ona wyrosła jako uboczny produkt ewangelizacyjnej pracy Kościoła. No i tak to było zawsze w historii, więc nawiązując do tych słów naszego słuchacza, tak to trzeba skwitować, bo rzeczywiście tak było i odwrotnie. Ci, którzy mieli zupełnie inne, nowe, rewolucyjne, w istocie rzeczy totalitarne projekty urządzenia świata, no zawsze starali się uderzać w źródło tej cywilizacji, czyli czyli w Kościół. Tak było od czasów epoki nowożytnej, aż po nasze czasy. Pod tym względem nic się nie zmieniło.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, kogo witamy.
Tenanty z województwa podlaskiego. Chciałbym właśnie powiedzieć o demokracji w Polsce. No takie krótkie stwierdzenie. Na tym polega demokracja, że ten, kto rządzi, ten ma rację. I teraz właśnie powiem, wszyscy znamy, ja osobiście znam kilkadziesiąt osób, którzy są znam wielu również i osobiście i posłów, i senatorów, i ministrów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy nieustannie od niepamiętnych lat pełnią swe funkcje i nie dopuszczą, mówiąc brzydko, młodych, bardziej doświadczonych, którzy mają właśnie kilka, nawet często fakultetów, a ja nie mówię o 30-latkach, ale powiedzmy o 30 lat w górę. Właśnie ci młodzi, najkrócej powiem, ci młodzi, wykształceni, doświadczeni już i zdrowi, to jest bardzo ważne, podkreślam, zdrowi fizycznie i moralnie i nieskażeni przestępstwami i różną taką niedawno i dawną przeszłością, to oni powinni właśnie zajmować kierownicze stanowiska, jeśli nie najwyższe, to przynajmniej właśnie te kierownicze stanowiska wszędzie, krótko mówiąc. Co pan profesor sądzi o tym moim stwierdzeniu?
Dziękujemy, panie Venanty. Wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. No, ja zgadzam się z tym oczywiście, że jak to uczenie się mówi, cyrkulacja elit, czy wymiana elit drogą pewnej właśnie naturalnej kolei rzeczy jest wskazana, powinna być praktykowana, tak to powinno być. Oczywiście nie na zasadzie jakichś dekretów czy wymuszeń, ale taka powinna być kolej rzeczy. Zresztą zwróćmy uwagę, że jak popatrzymy na początki II Rzeczypospolitej, w tym roku przecież mamy stulecie i Konstytucji Marcowej, stulecie III Powstania Śląskiego. Bardzo ważne wydarzenia dla ustalania i ustroju i granic Rzeczypospolitej. To przecież wielu tych twórców drugiej niepodległości w tych przełomowych latach to byli ludzie właśnie tego pokolenia 30-latków, 30-parolatków. No jeżeli do tego dodamy oczywiście też takie wydarzenie jak stulecie Traktatu Ryckiego, który kończył wojnę polsko-bolszewicką, która tak dobrze dla nas się zakończyła, bo był wysiłek żołnierza polskiego, jak wiadomo, też przecież ludzi przede wszystkim młodych. No to rzeczywiście można powiedzieć, że ten postulat naszego słuchacza jest jak najbardziej słuszny, aczkolwiek też nie należy też fetyszyzować czy otaczać takim zbytnim kultem młodości jako takiej, bo oczywiście młodzi są potrzebni i potrzebna jest ta w cudzysłowie świeża krew w polityce, w różnych aspektach życia publicznego w Polsce, bo rzeczywiście mamy do czynienia też z pewnego rodzaju takim może skostnieniem pewnych struktur, które zwłaszcza, jak to się mówi, na dole są niechętne czy jakoś bardzo niepodatne na różne zmiany czy różne nowe impulsy. Tu się zgadzam, że rzeczywiście może się wkraść taka inercja na zasadzie takiej, że lepiej niech będzie tak, jak było, bo jak przyjdą nowi młodzi, no to, nie wiem, zaburzą nam na przykład stosunki głosów tutaj w różnych lokalnych komórkach partyjnych, strukturach i może sytuacja wymknąć się spod kontroli, mówiąc w cudzysłowie. No i to jest oczywiście wtedy górę biorą właśnie te partykularne interesy, a nie interes dobra wspólnego. I to jest właśnie to, do czego powinniśmy ciągle wracać właśnie, analizując też różne bolączki i niedostatki naszego życia publicznego. Wracać, krótko mówiąc, do tego do tego bogactwa nauki zarówno świętego Jana Pawła II, którego co rusz przypominamy w czasie naszej audycji, ale także bogactwa analiz społecznych, nauczania społecznego prymasa Wyszyńskiego, który wśród wielu innych zasług miał tą właśnie, że on, no można powiedzieć, całe swoje życie jako duszpasterz, jako wielki pasterz Kościoła, wielki mąż stanu Polski, ale także jako człowiek nauki, no doceniał tą kwestię społeczną, nią się zajmował. Zwróćmy uwagę, że tutaj mamy do czynienia właściwie z taką pewną klamrą, która spina całe życie prymasa Wyszyńskiego. On jako młody kapłan, no właśnie 30-paroletni, a nawet i młodszy, zaczynał swoją drogę duszpasterską we Włocławku w chrześcijańskich związkach zawodowych, tworzył chrześcijański uniwersytet robotniczy, a ostatnie miesiące jego życia przypadły na czas powstania NSZZ Solidarność, a zwłaszcza Solidarności Rolniczej, rolników indywidualnych, która była, no można powiedzieć, szczególnym takim, no takim wyrazem troski prymasa o to, żeby ludzie pracujący na roli, na wsi, ci, którzy stanowili wtedy rzeczywistą grupę prywatnych właścicieli w Polsce, mieli także własną organizację w postaci NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. To była ta jedna z ostatnich wielkich zasług prymasa. I od chrześcijańskich związków zawodowych do NSZZ Solidarność. To jest ta właśnie klamra, która spina to wielkie dzieło życia prymasa. I tak jak mówię, trzeba wracać do tego wielkiego nauczania, bo to rzeczywiście nam pozwoli też uniknąć tych wszystkich niebezpieczeństw, które tkwią w tym zakłyśnięciu się demokracją z pominięciem wartości. A zarówno święty Jan Paweł II, jak i prymas Wyszyński, oni właśnie zwracali uwagę na to, że życie własne narodu musi być oparte o te trwałe wartości.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Marcin Chodkowski, Wyszków, z tej strony.
Witamy, panie Marcinie.
Słucham audycji i taka myśl, która mi przyszła jest taka, że czym jest demokracja bez wartości, to nam historia doskonale pokazuje. No i świetnym przykładem jest okres poprzedzający wybuch II wojny światowej, kiedy właśnie na gruncie prawa, prawo stanowione przez człowieka, prawo pozytywne, gdzie było prym, prawo natury było w odwodzie, było passé, odwołać się do prawa natury. No i nam pojawił się jeden przecież demokratycznie wybrany przywódca, który potem w demokratyczny, legalny, zgodny z prawem sposób prowadził no, straszne rzeczy, mordując wiele, wiele osób. Mam na myśli Adolfa Hitlera oczywiście i hitlerowskie Niemcy. Przecież na procesach norymberskich argument obrony był taki, że wszystko było legalne, zgodne z prawem stanowionym, demokratycznie wybranej władzy. Więc to pokazuje, to jest świetny przykład, jak oderwiemy się od prawa natury, oderwiemy się od takiego właśnie Bożego prawa, to konsekwencja tego jest taka, że potem wychodzi karykatura tak naprawdę demokracji. Więc wydaje mi się, że szczególnie dzisiaj w dniu, kiedy mam rocznicę też powstania w getcie, to jest też doskonały przykład, do czego prowadzi właśnie demokracja bez wartości. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marcinie. Panie profesorze, proszę bardzo.
I w tym kontekście warto też przypomnieć nauczanie społeczne papieża Piusa XI, który już przed wybuchem II wojny światowej w 1937 roku w swojej encyklice Mit Brennender Sorge, w której potępił i ideologię, i ustrój Niemiec hitlerowskich. Zwróćmy uwagę, że on to uczynił w momencie, kiedy na Zachodzie akurat bardzo modny był epismen, czyli uleganie Niemcom hitlerowskim. Papież Pius XI nie miał żadnych złudzeń co do tego, co kryje się za ustrojem hitlerowskim. Zwracał uwagę wtedy w tym dokumencie Ojciec Święty, że takim no właśnie też ratunkiem dla świata zagrożonego totalitaryzmami, bo także w 1937 roku opublikował drugą antytotalitarną encyklikę Divini Redemptoris o bezbożnym komunizmie, W jednym i drugim dokumencie papież wskazywał, że tą platformą ratunkową, można powiedzieć, ale też porozumieniem, czy możliwością porozumienia wielu ludzi dobrej woli, to jest właśnie grunt prawa naturalnego. Bo to prawo naturalne, które jest wpisane w serce człowieka przez Twórcę, no, jest też możliwe do rozpoznania rozumem, prawda? Takim prawym rozumem otwartym na właśnie ten wymiar prawa naturalnego. I tutaj można powiedzieć, że to wskazanie, czy ta rada, apel Piusa XI sprzed ponad 80 lat jest w naszych czasach bardzo aktualny. Zresztą do tego nawiązywał święty Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, której właśnie zwraca uwagę z 93 roku, zwraca uwagę, że no właśnie my musimy ciągle pamiętać o prawie naturalnym, o tym, że jest pewien kanon właśnie wartości, który jest wpisany w naturę człowieka. On jest do rozpoznania przez rozum człowieka i do wcielenia w życie z zachowaniem właśnie, jeżeli ludzie mają dobrą wolę. I to jest najtrwalsza, można powiedzieć, podstawa dla demokracji. To znaczy prawo naturalne. Prawo naturalne, które też chroni tych najsłabszych. Chociażby osoby nienarodzone, które, jak wiemy, w czasach demokracji bez wartości, one najboleśniej przekonują się, że to w istocie mamy do czynienia z całkiem jawnym totalitaryzmem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna Gniezno.
Bardzo proszę.
Się pewnie uśmiechnie, ale to tak, żeby tradycji stało się zadość. Pozdrawiam, nie zdołałam, dotrwam. Ale jakby pan profesor mnie wywołał, mówiąc przecież o świętym chrztu Polski, o świętym Wojciechu, za kilka dni zapraszam na odpust, którego właściwie nie będzie, no ale święto jest. Panie profesorze, najpierw chciałabym... Halo?
Jestem? Tak, tak, proszę, proszę.
Jest podziękować za te co sobotnie poranne felietony w Radio Maryja. No i oczywiście za teksty w naszym dzienniku. Ja właściwie tak chciałabym tak konkretniej do słów, takie filologiczne podejście, bo właściwie polega problem na tym, że posługujemy się różnymi pojęciami, no, które się rozmywa obecnie. No, demokracja, wartości. Właściwie wszędzie są demokracje. No, to takie jest dość pojęcie, no, niby to rozumiemy, ale nie wiem to do końca. I tak samo wartości. Samo słowo wartości to jest coś pozytywnego. No, wartość, także w sensie materialnym, value, jakby to na przykład przełożyć na angielski. No, nie do końca można by to jednak dookreślić, te wartości, prawda? Bo tutaj jest no dużo takich, no powiedzmy na przykład, no na pewno o wartości walczy pani europoseł Spurek, także ta Kulturkampf słynna, to też były wartości, prawda? Jeśli hitlerowcy urządzali koncerty w katedrze gnieźnieńskiej podczas okupacji, no to wszyscy o jakieś wartości, oczywiście tutaj przeginam może trochę, ale to rozmywanie pojęć. I jeszcze chciałam zacytować z naszego dziennika, zaś teraz z artykułu profesora Orzoga w kontekście rocznicy chrztu Polski. Dziś łudzi się nas, że staniemy się prawdziwie wolni dopiero po odrzuceniu chrześcijaństwa. Jest to kłamstwo. Po odrzuceniu Boga zapanuje tyrania. I obok tekst pana profesora, naukowcy z SS, można by też powiedzieć kulturalni z SS. Także no, jeśli można by od określenia tych pojęć i właściwie no... Kwestia używania pojęć, prawda, panie profesorze? Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pani Anno. Pozdrawiamy Gniezno. Bardzo proszę, panie profesorze.
Chciałbym powiedzieć, że audycja z moim udziałem w Radio Maryja bez udziału pani Anny z Gniezna to nie jest audycja. Pozdrawiam serdecznie. No, pani ma oczywiście rację. Problem definicji kluczowych pojęć to jest problem, to jest zagadnienie kluczowe. I teraz odwołując się do tego terminu wartości, tutaj trzeba też wziąć pod uwagę całość nauczania na przykład świętego Jana Pawła II, skoro mówimy o autorze tego zdania, że demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jeżeli przyjrzymy te wszystkie, chociażby te najważniejsze encykliki Jana Pawła II, Veritatis Splendor, Fides et Ratio, Evangelium Vitae, one wszystkie traktowane razem mówią wyraźnie, o jakich wartościach święty Jan Paweł II mówił. Wartościach, które wprost wypływają z Ewangelii Chrystusowej, a też mają zakorzenienie w prawie naturalnym, które jest częścią przecież ładu Bożego. Więc w tym ujęciu trzeba te wartości widzieć, bo rzeczywiście w tym, co pani mówiła, jest dużo racji, że każdy oczywiście może powoływać się na wartości, ale jak stara rzymska maksyma mówi, gdzie dwóch mówi to samo, to nie jest zawsze to samo, więc tu oczywiście trzeba doprecyzowywać. Pode mnie słowo demokracja, która w naszych czasach, o czym już była mowa w poprzedniej części naszych rozmów, no jest też poddawana różnym dziwnym reinterpretacjom, tak żeby właściwie wypukać je z tego pierwotnego znaczenia, bo dzisiaj często mamy do czynienia na przykład z próbą włożenia nowego znaczenia w słowo demokracja poprzez zredefiniowanie go w kierunku, że demokracja to są nie rządy ludu, czy nie rządy obywateli, tylko rządy demokratów, a więc tych, którzy sami siebie określają jako ludzi odpowiedzialnych, mądrych, rozsądnych, europejskich i tak dalej. No a kryteria dobierają sami dla siebie i gremia, które sami powołują, oceniają wartość tych kryteriów. Więc to oczywiście z demokracją w sensie partycypowania ludzi, czyli udziału ludzi, poczucia też ludzi, że mają wpływ na sferę publiczną, nie ma nic wspólnego. Dlatego często mówimy o takich republikańskich tradycjach polskiej demokracji, to znaczy ta dawna szlachecka demokracja czasów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, która rzeczywiście odnosiła się de facto do jednego stanu szlacheckiego, aczkolwiek bardzo licznego, ale jeden stan, prawda, społeczny, ale pewna zasada, która jednak przetrwała ten okres Rzeczypospolitej, tej pierwszej, to znaczy przekonanie o tym, że Respublika, czyli ta Rzeczpospolita, że państwo polskie jest rzeczą pospolitą, jak mówił pierwszy artykuł Konstytucji Marcowej uchwalonej 100 lat temu, to jest właśnie ten wyraz republikańskiego ujęcia demokracji, że my traktujemy państwo jako dobro wspólne wszystkich obywateli, w związku z tym wszyscy obywatele nie tylko mają prawo, ale i obowiązek angażowania się w sprawy państwa polskiego. To też było zapisane w tej tradycji polskiego republikanizmu, że ten, który programowo stwierdzał, że to mnie kompletnie nie obchodzi, oni wybierają sami siebie, to już zupełnie poza mną, on był traktowany jako człowiek, który nie powinien być pełnoprawnym obywatelem. Tak to teoretycy tego dawnego republikanizmu jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej ujmowali. I czyli krótko mówiąc, troska o państwo jako dobro wspólne powinno objawiać się nie od święta, ale stale. Stale nie mamy wyborów, ale ta troska obywatelska o państwo, no to powinna się przejawiać właśnie także troską o wysoki poziom kultury, czy przede wszystkim właśnie troską o wysoki poziom kultury, także kultury politycznej, bo to decyduje tak naprawdę o tym, o jakości demokracji. Bo jeżeli kultura będzie przesycona takim duchem relatywizmu, przed czym ostrzegał święty Jan Paweł II, a więc przekonanie o tym, że możemy przegłosować wszystko, włącznie z takim czy innym przekazaniem dekalogu, no to wtedy to jest tylko demokracja z nazwy, a tak naprawdę jest to właśnie jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Z tej strony Teresa z Warszawy. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś zwięźle i krótko przedstawić. Dziękuję pięknie za wypowiedź pana profesora i w większości tez się zgadzam. Nie jestem historykiem z wykształcenia, ale to jest moja wielka miłość, a czasami, że tak powiem, dosyć często, jeżeli ktoś jest czyimś hobby, konikiem, to nawet potrafi wiedzieć czasami więcej, jak ktoś po studiach z tej dziedziny. Oczywiście nie z każdej epoki, prawda? Także i ponieważ jestem także przewodnikiem po Warszawie i po Polsce, to wielokrotnie miałam panie nauczycielki historii, które buzię otwierały i mówiły, ojej, nie wiedziałyśmy. Ale to koniec tego wstępu, żeby nie było za długo. Ogólnie z tezami pana profesora się zgadzam. Jedną rzecz chciałabym jakby skorygować, bo demokracja, tak jak i panu profesorowi, jak najbardziej łączy mi się z prawdą historyczną i z prawdą ogólnie, nie jakąś tam zmanipulowaną. Było pytanie w pierwszej części i tutaj nawiązał jeszcze słuchacz tym razem. I ponieważ dzisiaj podskoczyliśmy z mężem, bo około godziny 12 było straszne wycie w Warszawie. Były to syreny, które czczą powiedzmy wybuch powstania warszawskiego. Około minutą działania syren, a dzisiaj to było nieprawdopodobnie, chyba było ze 3 minuty, nie wiem, czy specjalnie dłużej niż powstanie warszawskiego, ale to zostawiam do komentarza, nie komentuję tego. Chodzi mi o powstanie w getcie, bo powstanie warszawskie jest moim konikiem, moją miłością, aczkolwiek nie jestem warszawianką z urodzenia. Ale gdybym żyła w czasie powstania, na pewno bym była w jednostkach, nawet były jednostki kobiece, bardzo mało znane, gdzie dziewczyny miały broń i strzelały. Teraz odnośnie powstania w getcie, też mnie to interesowało, no i ze względu na tak powiem, taką dodatkową profesję, którą uprawiałam. No to teraz wiadomo, żadnych wycieczek nie ma. W Warszawie mam duże możliwości korzystania, czy to z wykładów IPN-u, czy to Domu Spotkań z Historią, czy Muzeum Niepodległości, czy wreszcie Światowy Związek Żołnierzy w Paście. No już nie mówiąc o literaturze. I nie chciałabym, żeby tutaj słuchacze zostali w takim mylnym przekonaniu. Owszem, jest to prawdą, że większość materiałów twierdzi, że głównie komunistyczna, że tak powiem, czy tam o socjalistycznych proweniencji związek bojowy żydowski walczył głównie, ale to jest zasługa pana Edelmana, który był dowódcą ostatnim, który przeżył. Teraz dlaczego? Bo właśnie usłyszałam w bardzo ciekawych wykładach i nawet film był dokumentalny, gdzie on przeżył dlatego, że schronili się w bunkrze już blisko Omszakplacu i po prostu już z tego bunkru ani nie strzelali, ani nie wychodzili, w związku z czym, że nie dawali znaku życia, no to jakby Niemcy ich tam nie wyniszczyli. Natomiast to, co słuchacz nadmienił, Żydowski Związek Wojskowy, ZZW, który rzeczywiście w stosunku do Żobu był, posiadał broń od jednostek Armii Krajowej, albo kupował, albo dostawał, różnie to było. Ta jednostka żydowska była, nie pamiętam w tej chwili nazwy dowódca, on był oficerem Wojska Polskiego. W związku z czym, dlaczego jak opanowano jedno z głównych tam placów w getcie, zawisły na budynku flagi żydowskie i flagi polskie. Że tak powiem, udokumentowanie, że te jednostki współpracowały ze sobą i że była pomoc polska. No niestety rzeczywiście, prawda, nie udało się to wysadzenie fragmentu muru. Ta jednostka ZZW broniła się też i atakowała z bunkrów, natomiast ostatni bunkier, tak jak podawano, w którym walczyli, został zdradzony przez Żydów, przez swoich własnych braci, sąsiadów i Niemcy obstawili wyjścia. Jedne o jednym nie wiedzieli i przez to wyjście uciekło kilku czy kilkunastu bojowników. Wszyscy oni, którzy się uratowali, wyjechali z Polski i sytuacja była taka. W Polsce został tylko Edelman, który pisał sobie co chciał, stworzył własną historię, że to oni właśnie najwięcej walczyli, a dowódca RZW zginął. Do tej pory, tak jak w filmie podawano, nieznany jest żadne jego zdjęcie, tylko jest taki portret pamięciowy, rysunkowy. To gdzieś tam pokazywali, gdzieś z Izraela ten portret. I te osoby, które przeżyły, nie były z dowództwa, jakichś mniejszych, tak powiem, niższych rang, nie mieli takiej wiedzy i jakoś nie zajęli się tym, żeby upowszechnić znaczenie RZW i to, że oni zaczęli i oni właściwie na nich spoczywała głównie ta walka. No i to było tyle tytułem uzupełnienia. Rozumiem, że no taki ja, nie wszystkie okresy historyczne jest człowiek w stanie
ogarnąć. Pani Tereso, już chciałbym przekazać głos naszemu panu profesorowi.
Dziękuję pięknie i to chciałam się podzielić.
Wszystkiego dobrego, tak Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
No bardzo dziękuję. Ten głos tylko jest jak gdyby kolejnym dowodem na to, że jednak te najnowsze dzieje Polski, te dramatyczne, zwłaszcza dwudziestowieczne, okres okupacji niemieckiej na ziemiach polskich ciągle jednak wymagają opracowywania na nowo, bo wydawać mi się mogło, że już wszystko wiemy, a właściwie to coś jeszcze można tutaj dopisać, ale jednak można. I w związku z tym ta kwestia badań właśnie nad dziejami okupacji niemieckiej, eksterminacji, polityki eksterminacyjnej, którą tutaj wobec Polaków, wobec Żydów, innych narodowości prowadziło państwo niemieckie, no ciągle czeka na opracowanie, także na pogłębione studia i także upowszechnianie tej wiedzy, bo rzeczywiście te wiadomości, te dramatyczne wydarzenia, o których pani przed chwilą wspominała, one muszą być upowszechniane, muszą znaleźć także swoje miejsce i sposób dojścia także przede wszystkim do młodych odbiorców w różny sposób. Wiem, że to się dzieje właśnie także poprzez te instytucje, o których pani wspominała. Także oczywiście na falach Radia Maryja i w telewizji Trwam wielokrotnie są i w stały sposób przypominane te karty najnowszych dziejów Polski i przypominani są bohaterowie tej historii, więc to się dzieje, to oczywiście wymaga czasu, ponieważ mamy jednak do odrobienia wiele straconych lat, nie tylko z okresu PRL-u, gdzie programowo zakłamywano historię, ale niestety także wiele lat po 1989 roku, kiedy no właśnie trzeba było dopominać się, czy nawet mocno dobijać się o pewne upamiętnienie bohaterskich kart, także z dziejów naszego narodu. Dość wspomnieć, że przecież na Muzeum Powstania Warszawskiego czekaliśmy do 2004 roku.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czesław Zmirowa ze Szlaku Orli Gniazd. Chciałem nawiązać do tego właśnie, że demokracja bez wartości przemienia się w totalitaryzm. Chodzi mi o sanację, o okres właśnie ten po przewrocie majowym, który był czymś przeciwnym zupełnie demokracji, to było złamanie wszelkich zasad prawnych. I właśnie w czasie tych działań Piłsudczyków i tak dalej, okazuje się, że Polska osiągnęła jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o, cudzysłów oczywiście, jeśli chodzi o aborcję. Byliśmy przodującym krajem w tamtym czasie, podczas właśnie sanacji, przodującym krajem, jeśli chodzi o liczbę wykonanych aborcji. Wykonano ich około 6 milionów na co zwrócił uwagę, to dość dokładnie, ja nie wiem jak tam szacował, święty Maksymilian Kolbe, i te 6 milionów się powtórzyło jako liczba utraconych obywateli w wyniku II wojny światowej. To jest wstrząsające, ale to właśnie na to zwracam uwagę, do czego prowadzi demokracja bez wartości. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Czesławie. Dziękuję, panie profesorze.
No tak, ludobójstwo w każdej formie jest rzeczą straszliwą. O którym pan wspomniał, czyli aborcja, jest no właśnie to najbardziej wstrząsająca, bo dotyczy najsłabszych. I też oczywiście trzeba podkreślić, że istotnie rządy PiS-u, czekowskie czy sanacyjne po maju 26 roku, no można powiedzieć z demokracją, z biegiem czasu, nie, demokracją parlamentarną, z biegiem czasu nie miało, miały coraz mniej wspólnego, bo właściwie już te tak zwane wybory brzeskie z 1930 roku poprzedzone aresztowaniem przywódców opozycji, w tym trzykrotnego premiera rządu RP Wincentego Witosa i osadzeniem ich twierdzy brzeskiej, stąd nazwa, no to nie miały nic wspólnego właściwie z takimi standardami zachodnimi, jeżeli mówimy o wyborach demokratycznych. Oczywiście nie można tego też zestawiać z tym, co działo się w Rosji Sowieckiej, czy od 1933 roku w Niemczech hitlerowskich, bo tutaj jednak nawet uwzględniając ten autorytaryzm rządów sanacyjnych, to jednak polscy obywatele mieli więcej swobód, o wiele więcej swobód demokratycznych, obywatelskich niż obywatele niemieccy po 1933 roku, czy rosyjscy, sowieccy po 1917 roku. To jest ewidentne. Natomiast to rzeczywiście ten dramat dzieciobójstwa w tej masowej skali, to jest rzeczywiście to co też, o czym mówiła chociażby Rosalia Celakówna. To jest rzeczywiście ten dramat, który na pewno nie pozostaje bez konsekwencji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec. Bergisch Gladbach. Temat, który może ja tak w prosty sposób porównam, ten temat demokracji, muszę od przyjścia do władzy PiS-u, no muszę o demokracji w Polsce w niemieckich mediach, to słyszę przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, że brak tej demokracji, co się dzieje, i muszę często, bo nie ma takich programów jak telewizja, mówi się, że media są wolne, tam można tylko zadzwonić, oni mówią, że przekażą dalej, i bardzo dużo tytułów mógłbym setki wymienić, na przykład takich jak Tak dla pieniędzy, Nein dla praworządności, reforma kaleczy demokrację, reforma sądownictwa, to dzwonię, porównuję, bo mam znajomego, który w sądownictwie i tłumaczył już od początku tej reformy, mówię, przecież Polacy chcą w waszym kierunku. No to któryś dziennikarzyna, czy ktoś tam nawet z polityków, na pewno jest to profesorowi i ojcu znany, że jest no, starsza demokracja i większa kultura. Ja żyję w dwóch krajach, mam obydwa obywatelstwa, mogę porównać i kulturę, i z tym szczególnie demokrację. To doszło do tego, że z moim kolegą, którym 88 wyjechaliśmy, od pół roku nie dzwonimy, bo on też uważa, że nie ma demokracji, a był na spotkaniu 50-lecia matury i mówię, i co, byłeś na jakiś tam wezwany na policji, tak jak kiedyś się przyjeżdżało za granicę. Sam wiesz, jak wyjeżdżaliśmy, dostaliśmy paszporty, ja dostałem na tydzień. z Gdańska z gromady kosztowało mi ten wyjazd na ten tydzień chyba dwie pensje. Przez jakiś okres nie mogłem wrócić. Wymeldowali mnie, zabrali, wymeldowali z mieszkania. Jak zobaczyłem, jak już po kilku latach, jak już mogłem przyjechać, co napisali, a ja nigdzie nie działałem. Ja byłem nauczycielem WF-u, to lubiłem ten sport i ten. I dzisiaj się nie, muszę walczyć w Niemczech, dosłownie krzyczeć czasami, jak mamy spotkanie. Jedź ze mną, zapraszałem dziennikarzyny, jedź, będzie spał u mnie w Kościerzynie koło Gdańska. Za mało i mam duży ból. Wczoraj był temat wspaniały o ludziach, którzy opuścili Polskę. I mnie boli, że taki burmistrz Skielec, Wenta, który zrzekł się obywatelstwa, mógł później chyba dzięki panu Kaczyńskiemu dostał prezydentowi, mógł przyjechać, został prezydent, a jeszcze tłuką, no ja czasami już nie wytrzymuję. Moi koledzy wyjeżdżali, opuszczali po cichu, szukali wszystkie dokumenty związane z Pomorza, ze Śląska. Dzisiaj oni przyłączają się, że nie ma demokracji. Najbardziej mnie boli tacy jak Kozakiewicz. Mogliby pokazać, co zrobili z Kozakiewiczem, Władkiem, co mu zabrali, czy Wojtek Fibak. Mógłby powiedzieć, ci ludzie za mało staną, że nie ma demokracji. Ja zapraszam Niemców, miałem już niektórych. Mogliśmy śpiewać po niemiecku, nikt nas nie zaczepiał. W samolocie, jak widziałem, że wracałem, byliście w Niemczech. Ile razy byliście na rozmowach na posterunku? No nie razu. Po niemiecku mogliście go... No tak, ja mówię, ale w niemieckich mediach nie słyszycie, że nie ma demokracji. No nie, to tak nie jest i tego. Dlatego duży żal mam dla tych wszystkich emigrantów, tych szczególnie sportowców. Dalej, raptem zatęsknili chyba za tą komuną, czy za tym gdańskim PO. Szczególnie mam pretensje do Wenty, Kozakiewicza, Michalczewskiego, którego nawet znam. Po Michalczewskim to mi się tego spodziewał.
Panie
Wszystkiego
Geniuszu.
Dobrego i mówię, demokrację. Chciałbym, bym na pewno nigdy z Polski nie wyjeżdżał, gdyby była taka demokracja jak w tej chwili i praworządność.
Wszystkiego Bóg zapłać dobrego. Z Panem Bogiem, panie profesorze.
No, tutaj pan podjął taki wątek rzeczywiście obecny w mediach niemieckich, no nie tylko w mediach, bo to jest podnoszone także przez różne kręgi polityczne w Niemczech, czy też niemieckich polityków działających na forum europejskim, gdzie rzeczywiście jest taki nagły przypływ troski o demokrację w Polsce. Czytaj w momencie, kiedy, no, można powiedzieć, pole oddziaływania niemieckiej polityki w Polsce mocno się zawęziło po 2015 roku, po zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich i potem po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i objęciu samodzielnych rządów przez tą partię. No to wtedy rzeczywiście wiele zatroskanych głosów zaczęło podnosić się wokół rzekomo zagrożonej w Polsce demokracji. Bo to trzeba przypomnieć, to nie zaczęło się w momencie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął wdrażać kolejne projekty związane z tym, co nazywamy reformą sądownictwa. Już właściwie zaczęło się w momencie ogłoszenia wyborów, wyniku wyborów jesienią 2015 roku. Wszyscy pamiętamy to zatroskanie wczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, polityka socjaldemokratycznego z Niemiec właśnie, że no teraz to będzie już rzeczywiście polska demokracja narażona na wielkie niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj warto też przy tej okazji, bo no, wielkimi krokami zbliża się 30-lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie polsko-niemieckiego z 1991 roku. Warto także no, dokonać pewnej ewaluacji, pewnej oceny tego 30-lecia, co także udało się albo co się nie udało w kontekście tego traktatu i jeszcze raz się przyjrzeć temu traktatowi, gdzie rzeczywiście są też pewne zapisy, które no jednak opisują też pewną taką asymetrię, czyli nierównowagę w tych relacjach polsko-niemieckich. No najbardziej znany przykład to oczywiście to, że traktat uwzględnia istnienie w sensie prawnym, istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce, ale nie uwzględnia istnienia mniejszości polskiej w Niemczech. To jest jedna z szeregu asymetrii, które tam się znajdują. Zresztą cały język tego traktatu jest taki dość, no można powiedzieć, no paternalistyczny, z takim poczuciem, że my was tutaj, drodzy Polacy, wprowadzimy na wyższe stadium jakiejś europejskości. Tam są takie zapisy, które świadczą o tym, że Niemcy będą nam pomagać w ułożeniu czy w organizowaniu tego czy innego aspektu naszej rzeczywistości społecznej, a więc to już zupełnie nie przystaje do obecnego stanu rzeczy. No ale jak widać, wielu politykom niemieckim i mediom podporządkowanym w Niemczech politykom trudno się od tego sposobu myślenia odzwyczaić.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Można?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Bo nic nie słyszę.
No my słyszymy doskonale, ja głośniej nie mogę już mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora. Krótko słuchałam, ale rozumiem, że może chciałabym powiedzieć tylko tyle, że czasami człowiek z czymś się nie zgadza. No, czy to było w jakiejś tutaj pracy, czy no, czasami człowiek jest zrobiony niesłusznie chorym psychicznie, skrzywdzonym, wyśmianym, ośmieszonym. Czasami się nawet nie ma na to wpływu. No, znosi się to, ale jest ciężko. Poza tym, co ja jeszcze chciałam powiedzieć. Opiekowałam się mamusią, miała 94 lata i było nam naprawdę bardzo ciężko. Bo ja miałam chory kręgosłup, mamusia leża 2,5 lata. Dzięki dobrym ludziom, którzy mi materialnie nawet pomagali, to znaczy finansową, tak z Bożą pomocą i dzięki tym ludziom jakoś wytrzymałam, mimo że czasami nawet się zdenerwowałam.
Tak, a jak pani na imię?
Proszę.
Jak pani na imię?
Przepraszam, nie powiedziałam. Grażyna z południa.
Dziękuję pani Grażyno. To obok tematu pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Może tę rozmowę telefoniczną przełóżmy na jakieś takie inne nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Ewa z Niemiec dzwoni.
Bardzo proszę, pani Ewo.
Więc chciałam powiedzieć, że dla mnie demokracja, czy z wartościami, czy bez wartości, jest nic nie warta. Czyli demokracja to są rządy ludu. Zawsze większość jest gorsza, jest zła, jest nie taka. Elity są zawsze w mniejszości. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że problemem Polaków w tej chwili i Polski jest nie problem demokracji, tylko problem wiary. Wiara w Polsce upada. I wiara, zawsze niedostatek wiary prowadzi zawsze do niedostatku rozumu. I stąd się brały wszystkie klęski narodowe. Więc tutaj chciałabym główny nacisk postawić na upadającą wiarę w Polsce, że to całe pokolenie JP2, co się stało z tą wiarą? Te tłumy, czy Lednica, czy jakieś inne spotkania, no gdzie są ci ludzie? To całe pokolenie zatraciło swoją wiarę i demokracja nigdy nie była dobra, nie będzie dobra. I nie można mówić o wartościach demokracji, bo demokracja to jest nic. To jest po prostu twór, tak jak któraś ze słuchaczy powiedziała, że to są zupełnie puste dysygnaty, których właściwie nie wiadomo, o co chodzi. No, rządy ludu nie można wybierać i nie można decydować większością, czy coś jest dobre, czy co złe. To jest problem wiary i na to się kładzie za mały nacisk, moim zdaniem.
Dziękuję, pani Ewo. Pozdrawiam serdecznie, panie profesorze.
No tak jest, jak pani mówi. Zresztą wydaje mi się, że parokrotnie do tego w czasie naszej pierwszej i drugiej części naszych rozmów do tego powracaliśmy, że tu nie chodzi o wartości demokratyczne, tylko o demokrację wobec wartości, które stanowiły o cywilizacji europejskiej, które pochodzą z chrześcijaństwa, które też są utrwalone w prawie naturalnym, które było nauczane przez chrześcijaństwo, przez Kościół i jak gdyby wcielane w życie. Więc to jest istota rzeczy. Demokracja rozumiana, i to jest właśnie też problem definicji, prawda, tego słowa. Jeżeli demokrację rozumiemy jako pewną technikę przekazywania władzy czy zmiany władzy, no to Kościół akceptuje, ale nie akceptował i nie akceptuje tego na przykład, że zanegowania na przykład, że to Bóg jest źródłem władzy czy zasady władzy, prawda? O czym mówi wyraźnie chociażby święty Paweł w swoim liście do Rzymian. Natomiast gdy chodzi o pewną technikę wyłaniania osoby, jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich czy środowiska partii, gdy chodzi o wybory parlamentarne, no to ta demokracja, ona ma pewne procedury i funkcjonuje. Natomiast czym innym jest z kolei demokracja rozumiana coraz częściej, zgadzam się z tym, jako swego rodzaju parareligia, czyli taka religiopodobny twór, gdzie traktuje się orzeczenia takich czy innych, czy decyzje takich czy innych gremiów politycznych jako swego rodzaju prawdę objawione, niedyskutowalne. Tutaj na to nakłada się też problem właśnie tego co papież Benedykt XVI nazywał takim despotyzmem prawa stanowionego, gdzie no właśnie normą jest prawo stanowione. A wiemy z tych dramatycznych historii XX wieku, że no właśnie często w imię prawa stanowionego, legalności, dokonywano najstraszliwszych zbrodni albo upadlano ludzi, chociażby całe to ustawodawstwo eugeniczne. Więc tutaj trzeba dokonywać tych precyzyjnych rozróżnień, których dokonywał no właśnie wspominany przez nas wielokrotnie papież Jan Paweł II. W swoich dokumentach, kiedy wskazywał właśnie na konieczność rozumienia demokracji w ścisłym związku z prawdą. Prawdą, która też jest gwarancją prawdziwej wolności, trwałej wolności, bo to jest właśnie ten związek, o którym pisał Jan Paweł II, że wolność i prawda albo razem istnieją, albo razem marnie giną.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula z Sieradza. Szanowny panie profesorze, drogi ojcze, skłoniło mnie do spróbowania dodzwonić i dzięki Bogu dodzwoniłem się. Otóż ja reprezentuję Solidarność Rolników Indywidualnych, o których pan profesor wspominał, a jednocześnie padło stwierdzenie odnośnie 2015 roku, odnośnie wyborów pana prezydenta Andrzeja Dudy, prawda, bo to zapoczątkowało właśnie zwycięstwo. I jak pan profesor uważa, bo tak, Solidarność Rolników Indywidualnych, my stanęliśmy na barykadach od 19 lutego do 27 czerwca, tam zapoczątkowaliśmy, prawda, upominanie się o sprawy najważniejsze, o obronę ziemi, ochronę ziemi, prawda, wyprzedaż, prawda, o gospodarstwo rodzinne i tak dalej, między innymi o demokrację. I chcę nieskromnie powiedzieć, że akurat 11 teraz kwietnia mija, załóżmy, 6. rocznica, kiedy pan Andrzej Duda był u nas w Zielonym Miasteczku, prawda, i wówczas w obecności pana profesora, który spowodował to, że pan Andrzej Duda był, no po prostu twierdził, że jest 16 maja się urodził, prawda. No chciałbym tak najkrócej powiedzieć. Okazuje się, że to po prostu 16 maja to jest urodziny Andrzeja Boboli. Stwierdziłem, panie pośle, śmiem twierdzić, że jest pan wybrańcem, prawda, ponieważ święty Andrzej Bobola po prostu za jego wstawiennictwem również odzyskaliśmy niepodległość, no i Polska jest na zakręcie historii, śmiem twierdzić, że pan jest wybrańcem. No to było tak prawda, tak luźno. Natomiast drugi raz uzasadniłem podpierając się datami związanymi z wiarą katolicką, ze świętami kościelnymi i tak dalej, w Radiu Wnet u pana profesora, u pana Krzysztofa Skowrońskiego. Natomiast trzeci raz, to było tak już parę godzin przed zakończeniem kampanii wyborczej, kiedy pan Andrzej Duda przyjechał do nas, do rolników właśnie na pograniczu Sieradzkiego i Kalickiego, i wówczas Wojciechowski, prawda, stwierdził, żebym powiedział coś o Zielonym Miasteczku. No powiedziałem wprost, prawda, że panie prezydencie, ma pan głosy polskich rolników, prawda, bo pan jako jedyny ujął się za obroną polskiej ziemi i lasów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście pan Andrzej Duda zwyciężył, jak wiemy, po prostu bardzo małym w procencie. I to, co pan profesor stwierdził tutaj odnośnie suwerenności, odnośnie tej prawdziwej demokracji w 15 roku, jak pan profesor uważa, czy to nie zapoczątkowało prawdziwej suwerenności, prawdziwej demokracji, to, co dzieje się w tej chwili w Polsce? Bo aż strach myśleć, co by było, gdyby pan Andrzej Duda nie wygrał wyborów w 2015 roku, to myślę, że zapewne w październiku wybory samorządowe również nie byłyby wygrane. Jak pan profesor by ocenił nasze działanie tutaj w Zielonym Miasteczku, ponieważ było bardzo nas mało i tak dalej, i tak dalej. Naszą siłą była właśnie modlitwa w każdą niedzielę, prawda, przy udziale warszawiaków, wielu osób i tak dalej, i tak dalej. No po prostu mamy olbrzymią satysfakcję, prawda, że tak to się wydarzyło. A jak zwykle, prawda, ta warstwa społeczna, od której po prostu zawdzięcza się egzystencję pozostałych, mam na myśli wytwarzanie żywności, jakoś jesteśmy zapominani, prawda. No teraz uderzające w to nas ta piątka dla zwierząt. No i jesteśmy tak jakoś tak zapominani, prawda, tak niedoceniani. No przecież najważniejszą rzeczą w egzystencji człowieka są dwie rzeczy, prawda, wiara i po prostu i duchowe, dbanie o siebie, no i oczywiście takie fizyczne, mam na myśli żywność, a my tą żywność produkujemy, prawda, no bez tego na pewno by nie było, prawda, egzystencji.
Tak, panie Żyju, dziękuję, pozdrawiam, Bóg zapłać z panem Bogiem, panie profesorze.
A więc odpowiadając na pytanie, uważam istotnie, że zwycięstwo w 2015 roku w wyborach prezydenckich pana Andrzeja Dudy było właśnie tym przełamaniem, można powiedzieć. Nie tylko to był przełom polityczny, ale przede wszystkim to był swego rodzaju właśnie przełamanie psychologiczne, bo został pokonany tak zwany murowany faworyt. Oczywiście murowany faworyt przede wszystkim mediów głównego nurtu tak zwanego, mówię o urzędującym wtedy prezydencie Bronisławie Komorowskim. I ta jego porażka, chociaż mierzona liczbą głosów, była niewielka, ale zważywszy na wielkie oczekiwania, a nawet takie przekonanie, że to jest tylko formalność, czyż powszechnie nawet mówiono, że to będzie pierwsza tura i koniec, to była klęska. I w tym sensie to było rzeczywiście przełamanie i istotnie to zwycięstwo w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy w dużym stopniu uwarunkowało też potem zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. No, w taki sposób, że partia ta, czy ta koalicja Zjednoczonej Prawicy była w stanie objąć samodzielnie rządy. To z pewnością, tu się zgadzam. Natomiast skoro też mowa o NFZZ, rolników indywidualnych, Solidarność, tutaj rzeczywiście trzeba, o czym już wspominałem, podnieść też zasługi prymasa Wyszyńskiego. On rzeczywiście, no, można powiedzieć, dobijał się u władz komunistycznych o legalizację rolniczej Solidarności. Traktował to jako taki rzeczywisty przełom na drodze do takiej społecznej odbudowy, odnowy Polski. I jest takie piękne sformułowanie prymasa Tysiąclecia, kiedy on mówi o dobrach odziedziczonych narodu. I tutaj wskazuje na takie jak wiara, kultura i ziemia. I my musimy się, jak mówił prymas w 1981 roku do delegacji rolniczej Solidarności, on mówił, że musicie się tego dobra odziedziczonego narodu, w tym kontekście mówił o ziemi, trzymać pazurami. I często też odwoływał się do tej pięknej sceny z chłopów Rejmonta, jak Boryna, te ostatnie chwile, jak umierał gospodarz właśnie w tym, i czuł tą ziemię ojczystą, tą ojcowiznę. To jest rzeczywiście godne podkreślenia, bo zgadzam się z panem, że rzeczywiście, jeżeli referujemy historię Polski, także historię z okresu PRL i tak zwanej transformacji, to rzeczywiście ta polska wieś gdzieś ginie. Nie ma wzmianki, nie ma chociażby, no właśnie, docenienia tego faktu, że jednak zachowało się to rolnictwo oparte na tej sieci indywidualnych gospodarstw rodzinnych, mimo że były PGR-y, że próbowano kolektywizować polską wieś, ale ona się obroniła. I to w zdecydowany in plus oczywiście sposób odróżniało nas od innych krajów tak zwanej demokracji ludowej. My w 1989 roku, zauważmy, mieliśmy zupełnie inny start, bo z jednej strony mamy tą transformację, która oparta jest w dużej mierze na rozkradaniu majątku państwowego przez uwłaszczającą się nomenklaturę partyjną, PZPR-owską, ale z drugiej strony przecież no, mamy już istniejących właścicieli prywatnych, czyli rolników, którzy mają te własne gospodarstwa rodzinne. I to jest właśnie ten także przecież ważny zasób społeczny i kulturowy, który niestety przez twórców tak zwanej transformacji był traktowany jako nawet obciążenie, jako kula u nogi. Przecież dobrze wiemy, że te koszty społeczne tak zwanych reform, ten plan Zaksa Balcerowicza i tak dalej, to były przerzucane w dużej mierze właśnie na polską wieś. Tak, dlatego tu rzeczywiście trzeba to doceniać i o tym pamiętać.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Wrocławia Zakrzowa, Tomasz dzwoni. Ja chciałem parę słów powiedzieć właśnie na temat. Witam ojca Grzegorza i
ojca Piotra.
Przepraszam, że się pomyliłem, ale nic się nie stało. Także, bo właśnie Ojciec Święty, nasz kochany Jan Paweł II, wypowiedział już przed laty te słowa, że demokracja bez wartości łatwo zmienia się w totalitaryzm. I jak się już skończył u nas właśnie komunizm, to w 1991 roku Ojciec Święty przyjechał do naszej ojczyzny i w każdym mieście wygłosił homilię o jednym z przykazań Bożych. I niestety, no, Ojciec Święty tak wielu później mówiło, że się nie zna na demokracji, że nie powinien w to wchodzić. A przecież on chciał dobra dla naszej ojczyzny, bo przecież właśnie demokracja ma być oparta na wartościach właśnie chrześcijańskich. Bo przecież jak Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na właściwym miejscu. A demokracja przecież nie jest sama w sobie wartością, bo to jest przecież taki ustrój czy inny. Najważniejsze jest właśnie to, żeby właśnie to było oparte o wartości chrześcijańskie. No i właśnie mamy już teraz tą demokrację tyle lat. ale no i powinna być wolność słowa. No a wiemy jak jest, że niektórym to wszystko wolno i obrażać katolików. I przecież jak Matka Boża była niedawno obrażana, to sąd stwierdził, że to praktycznie nic się nie dzieje, że tu żadne prawa katolików nie są naruszane. A przecież jak pani profesor chyba z Katowic wypowiedziała się właśnie negatywnie o aborcji i o LGBT, no to musiała odejść właśnie z pracy. I teraz mieliśmy ten przypadek właśnie z Łodzi, tego pana dyrektora, który też no, został niestety zwolniony. Tak samo jak są na przykład lekarze czy inne jeszcze osoby, które powiedzmy mają inny pogląd na temat walki z koronawirusem niż rząd, to też oni też są no, prześladowani. Niestety tak już właśnie, że ta demokracja jest, a w dalszym ciągu no nie ma takiej wolności właśnie słowa, jakbyśmy chcieli. Bo właśnie to nie jest wszystko oparte na prawdzie i na naszych wartościach chrześcijańskich. I to może tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za połączenie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Tomaszu, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
No to jest po raz kolejny ta kwestia, ta fundamentalnie ważna rola związku między wolnością a prawdą. Jeżeli tego związku nie ma, no to jest jak pisał święty Jan Paweł II. Wolność, prawda albo razem istnieją, albo razem marnie giną. Warto też wspomnieć, ponieważ też tutaj pojawiały się różne, w różnych kontekstach też początki III Rzeczpospolitej. My mamy w tym roku przecież 30-lecie też pierwszych w pełni wolnych wyborów parlamentarnych. Warto pamiętać, 1991. Często ta data jest przyćmiona tą datą 4 czerwca 1989, ale to przecież były wybory kontraktowe, kiedy już z góry było wiadomo, kto ile będzie miał miejsc w Sejmie. Natomiast, no właśnie, w pełni wolne były w 1991. I pamiętajmy, że między 1989 a 1991 doszło do takiej bardzo swoistej gry na czas, żeby odwlec te wybory w pełni wolne właśnie, czyli mówiąc inaczej, demokratyczne. No bo okazuje się, że nagle te środowiska, które tak dużo mówiły o demokracji, dzisiaj też mówią o demokracji, tym razem zagrożonej w Polsce, to one po 1989 no, uważały, że no, nie ma co się śpieszyć z tymi wyborami wolnymi, no bo to zagrozi polityce reform rządu Tadeusza Mazowieckiego, że w ogóle nie ma co się śpieszyć z odbudową życia politycznego opartego na pluralizm partyjny, czyli po prostu w oparciu o partie polityczne, to jak na Zachodzie, lepiej zróbmy jakąś taką monopartię wielką w oparciu o komitety obywatelskie. Więc to jest też takie bardzo charakterystyczne, że od początku istnienia właśnie III Rzeczpospolitej wiele wpływowych środowisk miało problem, dość poważny nawet, z no, oddaniem decyzji w sprawach ważnych, publicznych w Polsce, no właśnie obywatelom. I to, zwróćmy uwagę, jakoś trwa niezmiennie, no bo dzisiaj też słyszymy, że no właśnie ta demokracja to nie, no niby dobra, ale tak nie do końca, bo w końcu wyborcy źle głosują, no bo zostali czy to przekupieni, czyli omamieni i tak dalej. Tutaj to jest w wielu przypadkach taka gra różnych ciemnych interesów jednak. Właśnie tych wąskich grup kierowniczych, przed którymi przestrzegał święty Jan Paweł II jako właśnie niebezpieczeństwo takiej zamiany demokracji w jej karykaturę. I tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia u początku tak zwanej transformacji takim właśnie wielkim strachem przed oddawaniem decyzji ludziom, obywatelom o sprawach Rzeczypospolitej. I pamiętajmy, jak to mocno kontrastuje z tym, jak postępowali twórcy II Rzeczypospolitej. Przecież tam trwały wtedy, po 18 roku, wojny na wszystkich frontach, na wszystkich granicach powstającej Polski. Były wielkie zniszczenia wojenne.
także po I wojnie światowej, a mimo to już w styczniu 19 roku były wybory do Sejmu Ustawodawczego. W listopadzie przyjeżdża Piłsudski do Warszawy, a w styczniu 19 już mamy wybory do Sejmu Ustawodawczego. To jest właśnie też bardzo charakterystyczna różnica.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, panu profesorowi i księdzu redaktorowi. Chcę podjąć dosyć trudny temat, bo zderzenia takich właśnie wyobrażeń naszych o idei czy o wartościach i powiedzmy sobie tym, co jest rzeczywiście demokracją, a jeszcze tym bardziej to jest może trudniejszy temat, bo dotknie on tematu związanego z dzisiejszą rocznicą. Otóż ja przez wiele lat zastanawiałam się nad problemem nienawiści, czy właściwie pasji niszczenia Żydów. I dotknęłam Mein Kampf, no niby zakazanej lektury, ale jednak pisanej w dużych fragmentach przez uczonych niemieckich. W rozdziale 12 i 13, jeśli już teraz mogę któryś z tych rozdziałów pomylić, czytałam o takich oto właśnie argumentach, które miały wyjaśnić postawę wobec Żydów. Pisano tak. Żydzi przekształcają kolejne, że tak powiem, systemy poprzez użycie związków zawodowych. Kiedy osiągną już to, co ich interesuje, to znaczy banki i kasy, wtedy ich związki nie interesują. Przepraszam oczywistą relację, bo nie chodzi mi o to, żeby się zagłębić w jakieś szczegóły, tylko miał ten autor anonimowy, bo to Hitler filmował, ale nie tak on sam pisał, wyjaśnić w jakim sensie niszczenie nie tylko oczywiście państwa niemieckiego w przyszłości, czy może już w latach 30., ale chciał przez to powiedzieć, że perspektywa, która grozi Niemcom odbudowującym się, prawda, po wojnie, którą przegrali, jest niezwykle niebezpieczna. Ja oczywiście nie jestem za tymi argumentami, tylko chodzi mi o coś innego. O to zderzenie ideału, czy właściwie powiedzmy sobie wartości naszego wyobrażenia z pewnymi konkretami. Wydaje mi się, że nasz dramat aktualny, a może nie tylko aktualny, polega między innymi na tym, że pewne treści czy cele bardzo ogólnie nakreślone i tak naprawdę szlachetne mają taki właśnie ukryty nurt, że tak powiem, kulturowy, którego nie potrafimy rozszyfrować na odpowiednim etapie historii czy może procesu zachodzącego. I tu się rodzą właściwie ogromne dramaty, bo jest taka sytuacja nawet w naszym kraju w tej chwili. Ludzie po prostu są pełni pasji i nienawiści nawet wobec pana prezesa, czy ewentualnie kogoś innego. Nie chodzi mi o to o szczegóły, tylko nie rozumieją pewnych sytuacji albo też pewnych kombinacji, które się na gruncie idei skądinąd słusznej buduje w sposób bardzo ukryty. O tym jest bardzo trudno mówić. Ja nie jestem teoretykiem kultury, który mógłby tę analizę przeprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest tak ważny problem, żebyśmy w końcu zrozumieli, że gry, które się toczą, no niestety toczą, muszą być przez nas rozszyfrowane w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób przekazane. Bo to jest taki w tej chwili jakiś zakręt historii, podwójnie trudny, bo i pandemia, i trudności innego typu wynikające z tej pandemii. A także nasza bezradność wobec tych właśnie ukrytych kombinacji, które się gdzieś tam w podtekście toczą. Ja na przykład myślę chociażby o lecznictwie. Nie będę oczywiście wchodziła w szczegóły, ale niestety część lekarzy, przepraszam, że tak nawet określę to, próbuje w tej trudnej sytuacji niestety wygrać swoje interesy, a powiedziałabym jeszcze więcej, ale nie zrobię tego, żeby nie było to aż tak mocne, prawda, i żeby nie miało argumentów takich jedynie medycznych. Tyle chciałam powiedzieć, przepraszam, jeśli ja może odbiegam w pewnym stopniu od tematu, ale wydaje mi się, że ta właśnie ta relacja między ideałem a tymi metodami, które się chce w jakiś sposób podważyć, ewentualnie zniszczyć, jest bardzo istotna i wymaga oddzielnej chyba analizy. Dziękuję bardzo.
Jak pani na imię?
Elżbieta z Lublina.
Dziękuję pani Elżbieto. Panie profesorze, bardzo proszę.
Ksiądz prymas Wyszyński powtarzał, że głowa jest wyżej niż serce. Trzeba posługiwać się rozumem, bo człowiek wierzący nie jest zwolniony z konieczności posługiwania się rozumem. No i to jest taki komentarz do tych słów. My rzeczywiście trzeba analizować, trzeba też no właśnie posługiwać się rozumem, zdrowym rozsądkiem i starać się też przeniknąć przez różne takie rzeczywiście zasłony, które są stosowane, czy to właśnie w świecie medialnym, pewne
pewne slogany, pewne utarte pojęcia. Krótko mówiąc, no właśnie próbować zasięgać różnych źródeł informacji, nie tylko zawierzać jednemu jedynemu. No i cóż, no to jest jedyna droga, żeby próbować wyrobić sobie jakiś pogląd, żeby nie ulec temu paradoksowi, który jednak jest, że wydaje się, że żyjemy w epoce informacji, gdzie internet jest na wyciągnięcie, nie wiem, ręki do telefonu komórkowego, ale wielu ludzi no właśnie idzie takim utartą kolejną, nie próbują zweryfikować tego, co jest im podawane od lat w tej samej stacji, którą słuchają. No i potem rezultaty też przekładają się no właśnie na zachowania w różnych procedurach demokratycznych. Więc tutaj jest jednak związek między tym, co my nazywamy demokracją, czy procedurami demokratycznymi, a pewnym stanem też, no, nazwijmy to, intelektualnego rozbudzenia wyborców.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy panią.
Ja tylko chciałam zaznaczyć, że drugiej części nie dałam rady wszystkiego słuchać, więc mogę się powtórzyć ewentualnie. Bardzo za to przepraszam z góry. Chciałam nawiązać może do tytułu najpierw. Właśnie demokracja bez wartości i to, co święty Jan Paweł II powiedział, że zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. No, tutaj w tym zdaniu wiadomo, co to jest demokracja. Już pan zresztą profesor tłumaczył właśnie. Wartości także właśnie. To nie są antywartości, tylko wartości. Można, tak jak tutaj pani dzwoniła, mówiąc, że są różne wartości, no tak to jest przedstawiane przez różne środowiska, że są różne wartości. No oczywiście każde tam środowisko komunistyczne ma inne wartości chrześcijańskie, inne wartości niby i tak dalej. To samo etykę, prawda, każde środowisko ma różne i tak dalej. To jest, tak jak pan profesor powiedział, zamienianie pojęć. Etyka jest, etyczne zachowania kojarzone są jednoznacznie. I etyka również jest jednoznacznie kojarzona z chrześcijaństwem, z dobrem, ze wszystkim, co właśnie to chrześcijaństwo, tam chrześcijańskie postawy właśnie, cywilizacja chrześcijańska niesie. Natomiast cała reszta to jest antyetyka, to jest zło, demoralizacja, to jest po prostu najgorsze zachowania, najbardziej prymitywne. Zresztą pan profesor kiedyś w felietonie powiedział, że środowisko komunistyczne, no znaczy nie chciałabym tu przekręcić, ale ja też sugeruję się własnymi doświadczeniami, mają zachowywać się celowo jak najbardziej prymitywnie. No ja mam takie doświadczenie niestety i to dość duże, z dość dużą ilością osób. No i tu pan mówił o demokracji właśnie, prawda? No tutaj zapominają tutaj niby demokraci, że o dodawaniu, że mówiąc o obecnym rządzie, że łamie demokrację, demokrację liberalną według nich. No właśnie też tutaj, że niby różne są demokracje. No jest jedna demokracja, prawda? Nie ma różnych demokracji. To wszystko jest po prostu rzeczywiście rozmywane i zamieniane tak, żeby po prostu ludzie nie wiedzieli, co jest właśnie prawem, a co jest bezprawiem. I to właśnie ta demokracja liberalna, no to tutaj niesie oczywiście to, co pan profesor tam przykład dawał, na przykład kradzieże, prawda? No pełną wolność, prawda? Bez zasad. No kłamanie, ja tutaj chciałam bardzo zaznaczyć, kłamanie. Między innymi właśnie totalitarne postępowanie. No i chciałam tutaj przypomnieć słowa pana Tuska, premiera wtedy, w 2010 roku na konwencji PO mówił, ja to w TVP Info oglądałam, nie będziemy się liczyć ze związkami zawodowymi i ze społeczeństwem. Będziemy robić swoje, czyli zło. które oczywiście to było tylko potwierdzenie, prawda, i zapowiedź, co później oczywiście było stosowane. No i w tej chwili też takie są zamiary oczywiście wobec nas i wobec Polski, wobec nas Polaków i Polski. No i chciałam tutaj też...
To już ostatnie zdanie pani Jolanto.
Dobrze, dziękuję bardzo. Aha, tylko chciałam zaznaczyć, że europejskie wartości to chrześcijańskie wartości. Dziękuję bardzo. Szczęść
dziękuję, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pani Jolanto, dziękuję raz jeszcze. Panie profesorze, 5 minut też do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, więc słowo do pani Jolanty, ale także proszę jakieś krótkie słowo podsumowania tej ożywionej dyskusji, którą toczymy na antenie Radia Maria. Proszę bardzo.
Tak, przede wszystkim bardzo chciałem podziękować wszystkim naszym słuchaczom, którzy włączyli się do tej dyskusji, do tych naszych wspólnych rozmów, refleksji, bo rzeczywiście temat jest bardzo aktualny. Ono oczywiście dotyczy historii, ale ta historia też ma swoje odniesienia do naszej teraźniejszości. My właściwie te nasze refleksje poruszają się wokół tego zdania z encykliki Centesimus Annus świętego Jana Pawła II o tym, że historia poucza, iż demokracja bez wartości przeradza się wcześniej czy później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Ale wcześniej, zdanie wcześniej, święty Jan Paweł II no właśnie zwraca uwagę na błędność tezy, która utożsamia demokrację z relatywizmem, zwłaszcza z relatywizmem etycznym, z takim podejściem, że można przegłosować wszystko, że jak gdyby istotą demokracji w tym ujęciu, w błędnym ujęciu, jak mówi Ojciec Święty, jest sam fakt głosowania. Natomiast no właśnie istotą demokracji jest, jeżeli ona ma być trwała, to jest właśnie ten związek między wolnością a prawdą. Także prawdą o tym, czym jest człowiek, czym jest natura człowieka, czym jest jego natura społeczna i co tak naprawdę sprawia, czy dzięki komu człowiek dysponuje tą niezbywalną godnością, która go też uzdalnia do tego, żeby decydować, czy współdecydować w ramach takich czy innych struktur społecznych o sprawach publicznych. Jeżeli się wymarzy tą prawdę o człowieku, o jego godności, która pochodzi z faktu, że jest osobą stworzoną przez Boga, no to wtedy rzeczywiście otwierają się drzwi dla jawnego lub zakamuflowanego totalitaryzmu. W historii mieliśmy do czynienia i znamy to z kart rzetelnych opracowań z tymi jawnymi totalitaryzmami, które przyniosły tragedie dla dziesiątków milionów ludzi, ale na naszych oczach także rozwija się coś, co no właśnie święty Jan Paweł II nazywał zakamuflowanym totalitaryzmem, a papież Benedykt XVI nazywał dyktaturą relatywizmu, gdzie no właśnie w imię ładnie brzmiących pojęć, sloganów o równości, o tolerancji, o różnorodności, wielokulturowości, tak naprawdę promuje się jeden wzorzec ideologiczny, który ma w różnych swoich odcieniach ten wspólny mianownik, że nie po drodze mu z tym źródłem cywilizacji, która od wieków kształtowała świat zachodu, czyli z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z Kościołem, który był źródłem tej cywilizacji. Cywilizacji, która nie bała się rozumu, dowartościowywała rozum, miała zaufanie do rozumu. W końcu wydała z siebie uniwersytety, ale też oczywiście była cywilizacją, która wyrosła właśnie przy tej ewangelizacyjnej pracy Kościoła, czyli dzięki żywej wierze. I zarówno święty Jan Paweł II, jak i przywoływany tutaj wielokrotnie prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, oni właśnie zwracali uwagę na konieczność strzeżenia tej syntezy, która zawsze warunkowała wzrost tej cywilizacji, z której wyrośliśmy, to znaczy łączenia wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna, bo to zawsze było najlepszą receptą na wszystko, co najlepsze w naszej cywilizacji, w tym także właściwie pojętą demokrację. Demokrację, która bazując na prawie naturalnym, na tym właściwie pojętym związku między wolnością i prawdą, dawała szansę, dawała ochronę tym najsłabszym i dawała szansę na kształtowanie dobra wspólnego.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, pierwszą część także w telewizyjną. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i mówimy sobie do ponownego usłyszenia i zobaczenia. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Czym jest demokracja bez wartości? To temat rozmów niedokończonych, które w tym momencie, drodzy Państwo, kończymy. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.